Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Na czele rosyjskiego Ministerstwa Obrony staje Andrzej Białousow, odpowiedzialny dotąd za chronienie Rosji przed skutkami sankcji. Siergiej Szojgu obejmuje urząd sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji, wcześniej zajmowany przez jednego z najbliższych współpracowników Putina, Mikołaja Patruszewa. Ten traci stanowisko, ale jego syn awansuje do rangi wicepremiera. Co oznaczają te zmiany? Rosja kontynuuje ofensywę w okolicach Charkowa i osiąga postępy. Czy zbliża się wojskowe przesilenie na froncie? A Władimir Putin jedzie do Pekinu. Czy ta wizyta pokaże prawdziwy wymiar relacji chińsko-rosyjskich? O tym w raporcie na dziś 15 maja 2024 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, bo to dzięki Wam możemy tworzyć ten podcast. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Nasz adres raportrosiaka@gmail.com, adres naszej strony raportostanieświata.pl. Marcin Żyła jest wydawcą programu, Chris Wawrzak realizuje dźwięk. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Moim gościem jest dziś Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej. Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tych roszad w rządzie rosyjskim. O dymisji Szojgu mówiono właściwie od wiosny 2022 roku, bo to Szojgu był odpowiedzialny za to fiasko inwazji Rosji na Ukrainę w lutym. Więc może pierwsze pytanie takie, dlaczego tak długo pozostawał na stanowisku?
Nie wiem, czy Szojgu, czy nie bardziej FSB, które dostarczało Putinowi informacje o tym, że Ukraińcy tam z chlebem i solą już czekają na inwazję, a piąta kolumna z Wiktorem Medwedczukiem na czele wszystko pozałatwiała, już tam wszystko jest gotowe. Ale rzeczywiście Szojgu, o tym, że Szojgu, że jego dni są policzone na stanowisku ministra obrony, od jakiegoś czasu się mówiło, przy czym jego wysłanie do Rady Bezpieczeństwa wcale niekoniecznie musi oznaczać degradację, wbrew pozorom. Może, ale nie musi. O tym się przekonamy tak naprawdę dopiero później, analizując różne na przykład częstotliwość kontaktów z Putinem, dlatego że stanowisko sekretarza Rady Bezpieczeństwa może skrócić wręcz dystans. Patruszew, który był dotychczas sekretarzem, on był tym sekretarzem przez ponad dekadę, przez 16 lat, jeśli dobrze pamiętam, i wcale nie wypadł z kręgu, bezpośredniego kręgu decyzyjnego. Szojgu, może to dotyczyć Szojgu, ale nie musi. Natomiast bardzo ciekawe jest i chyba najbardziej zaskakujące powołanie Andrzeja Białousowa na stanowisko ministra obrony. Człowieka, który dotychczas nie zdradzał zainteresowań sferą obronności. Jest ekonomistą. Co prawda Szojgu też nawet nigdy w wojsku nie służył na marginesie, ale przynajmniej miał jakiś kontakt ze strukturami siłowymi, bo był ministrem sytuacji nadzwyczajnych, czyli odpowiadał za walkę z pożarami, katastrofami, trzęsieniami ziemi i tak dalej. Natomiast Białousow nawet takiego kontaktu ze strukturami siłowymi nie miał. I tutaj powstaje pytanie, po co i dlaczego?
No właśnie, zanim dojdziemy do Białousowa, to chciałbym jeszcze chwilę przy Szojgu pozostać, bo ta zmiana poprzedzona jest aresztowaniem bliskiego współpracownika Szojgu, wiceministra obrony Iwanowa, i to nie koniec aresztowań. Wczoraj były kolejne zatrzymania. Czy to znaczy, że Putin chce realnie położyć kres korupcji w rosyjskim Ministerstwie Obrony, jak niektórzy mówią, zwłaszcza w Rosji? Dopiero teraz się zorientował, że te miliony dolarów czy miliardy rubli były pompowane z Ministerstwa Obrony i wykorzystywane dla celów osobistych przez całą masę ludzi na stanowiskach w ministerstwie.
System putinizmu opiera się na korupcji, tolerowanej korupcji. To jest zapłata za lojalność i możliwość rozkradania pieniędzy państwowych jest zapłatą za lojalność. W związku z czym być może było tak, że ludzie Ministerstwa Obrony brali więcej, niż im się z tego rozdzielnika korupcyjnego należało. A być może jest tak, że poszukując winnych za niepowodzenia na froncie ukraińskim, a o tych niepowodzeniach można było mówić przez pierwsze półtora roku inwazji spokojnie, znaleziono kozła ofiarnego w postaci łapówkarzy z Ministerstwa Obrony. Rzeczywiście ta skala zatrzymań, ona jest znacząca i nieprzypadkowy jest zbieg czasowy pomiędzy nimi a odwołaniem Siergieja Szojgu. Zobaczymy, co będzie z tym dalej. Natomiast pamiętajmy, że poprzednik Siergieja Szojgu, minister Sierdziukow, on był również, miał problemy związane z korupcją, ale one nie wynikały z tego, że on kradł więcej niż inni, tylko z tego, że próbował zreformować armię wbrew dowódcom. Siergiej Szojgu poszedł dowódcom na rękę w stopniu bezprecedensowym, dlatego cieszył się dużą lojalnością, przynajmniej w szeregach sił zbrojnych rosyjskich. Korupcja jak była, tak jest i tak, i ja nie sądzę, żeby coś się w tej sferze zmieniło. Po prostu na tym polega rosyjski system zarządzania państwem od czasów głębokiego caratu, albo nawet wcześniej. O tym pisał pasjonująco chociażby Richard Pipes w swojej Rosji Carów. I tutaj się nic nie zmieni. Znaczy, jeżeli kogoś się wsadza w Rosji za korupcję, to nie za to, że nakradł, tylko za to, że
nakradł niewłaściwie
się, albo nakradł i się nie podzielił, albo że trzeba znaleźć kozła ofiarnego, a rzeczywiście korupcja jest jedną z przyczyn tego, że Rosjanie nie byli w stanie, na przykład, że stan faktyczny nie zgadzał się ze stanem raportowanym na wielu aspektach, tak, zarówno materiałowym, jak i finansowym. Więc czy korupcja była przyczyną tych zatrzymań i dymisji Szojgu? I tak, i nie. Odpowiedź jest, Niemcy mają fajne słowo jajne na to właśnie, i tak, i nie. Ja bym powiedział właśnie jajne, gdybyśmy po niemiecku rozmawiali.
Białousow w swoim pierwszym wystąpieniu mówił o potrzebie dbania o żołnierzy, o weteranów, o przepełnionych szpitalach, o barierach biurokratycznych, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie armii. Nie wspomniał w ogóle o sytuacji na froncie, mimo że prawdopodobnie miałby się czym chwalić. Za chwilę porozmawiamy o tym, co się dzieje na froncie, ale co oznaczają te jego słowa? Ta troska o żołnierzy, zapowiedź modernizacji armii, wyposażenia w nowoczesną broń, bo on o tym mówił w parlamencie rosyjskim. Co te słowa oznaczają?
Słowa są czystym rytuałem. Trzeba było powiedzieć o trosce żołnierzy, trzeba było powiedzieć o modernizacji. Każdy minister tak mówi. Wszyscy oficjele rosyjscy, którzy występują w kontekście wojennym, wojskowym, weterańskim, mówią dokładnie to samo. Natomiast samo powołanie Białousowa, mam wrażenie, jest sygnałem, że Rosjanie kontynuują wojnę na wyczerpanie i że to jest długi marsz raczej, a nie sprint. To, że na czele resortu obrony stanął ekonomista, świadczy o tym, że będą bardziej uważnie być może liczyć pieniądze, a być może Ministerstwo Obrony ma zostać w większym stopniu wkomponowane w cały system omijania sankcji, myślenia o gospodarce przestawionej na te kolejne wojenne, już stricte wojenne. Chociaż szczerze mówiąc, powołanie akurat ekonomisty bez jakiegokolwiek doświadczenia wojskowego, było tylko dwóch niewojskowych ministrów obrony w Federacji Rosyjskiej, zdziwiło wielu rosyjskich komentatorów również, w związku z czym to nie jest tak, że mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, a tych pytań jest bardzo dużo, jeśli chodzi o samą postać Białousowa. No, w zasadzie ale to jest syn słynnego ojca, jego ojciec Rem Białousow był bardziej znanym ekonomistą, był autorem programu reform w czasach Jurija Andropowa, który nie został wdrożony, ale został twórczo przekształcony później w czasach Gorbaczowa w coś, co nazywamy pierestrojką.
Mówisz, że pytania są ważne. Oczywiście, że pytania są ważne. My nie mamy dojścia na Kreml, więc nie wiemy, co stoi realnie za tym. Natomiast możemy się domyślać. To jest ekonomista, który w swojej tej karierze doradcy Putina znany jest z tego, że preferuje bardzo silne wydatki państwowe. Mówisz, że to by świadczyło o tym, że Putin zamierza prowadzić wojnę przez długie lata, chce wstawić, jak rozumiem, kogoś, kto niekoniecznie musi zajmować się wojną. To znaczy to, że on nie wspomniał w ogóle w tym wystąpieniu o wojnie, to też jest bardzo znaczące i pewnie sugeruje, że zostawi całą sprawę wojskowym, bo na stanowisku szefa sztabu nie ma żadnej zmiany. Armią dalej Gerasimow kieruje.
Armią dalej kieruje Gerasimow, chociaż też od dawna krążą pogłoski o tym, że Gerasimow zostanie na ten moment odwołany. Nawet pojawiały się takie wrzutki o tym, znaczy gdyby policzyć, ile razy rosyjski internet pisał o tym, że on już został odwołany albo zmarł, to można by pewnie palców obu rąk by nie wystarczyło. Tak, Białousow frontem zajmować się raczej nie będzie, bo się na tym kompletnie nie zna. On raczej będzie takim księgowym Ministerstwa Obrony, a wojna rzeczywiście prawdopodobnie będzie pozostawiona w rękach generałów. Zresztą i Szojgu niespecjalnie był zaangażowany w jakieś takie konkretne operacyjne kroki związane z frontem. Ja bym powiedział, że to powołanie Białousowa, ono wiąże się też, czy w zasadzie ma takie same konteksty jak wizyta Putina w Chinach. bo to też jest przygotowanie do długiej wojny, to też jest przygotowanie do... Wizyta Putina w Chinach też ma przede wszystkim znaczenie gospodarcze, znaczy Rosja jest w tym momencie na kropelówce chińskiej i tak pozostanie do końca wojny, co do tego trudno mieć jakieś wątpliwości. Chiny odpowiadają za 30% już w tym momencie handlu zagranicznego Rosji, podczas gdy Rosja dla Chin to jest 4 czy 5%, w związku z czym to rosnące uzależnienie... Na nie Rosjanie się godzą świadomie, znaczy oni to widzą i wiedzą i o tym się też pisze w rosyjskiej prasie, tej bardziej oficjalnej. Natomiast oni się godzą na to, dlatego że jedyną alternatywą jest izolacja, a izolacja oznaczałaby krach rosyjskiej gospodarki natychmiastowy. Więc w tym sensie powołanie Białousowa i wizyta Putina w Chinach, pierwsza wizyta zagraniczna po inauguracji na piątą kadencję, to są dwie strony jednej monety.
Wracając jeszcze do tych czystek, wspomniałeś o tym, że wyrzucenie Szojgu nie musi oznaczać degradacji jego w kontaktach z Putinem i w ogóle w tej strukturze państwowej. Wyrzucenie Patruszewa, nie wiem w ogóle, czy to należy traktować jako wyrzucenie. My mówimy o człowieku, który był jednym z najbliższych współpracowników Putina i który pracował z nim jeszcze w KGB w latach 70. Także to jest po prostu ktoś, kto przeszedł całą drogę z Putinem. Jeśli to są czystki, to on się niezwykle łagodnie obchodzi z przeciwnikami, ale no właśnie to jest pytanie, jakimi przeciwnikami? Czy Szojgu, czy Patruszew to są jego przeciwnicy polityczni?
Nie, ja bym tego też nie rozpatrywał w kategorii czystek. O czystce być może można mówić w Ministerstwie Obrony poniżej stanowiska Szojgu, no bo zatrzymania dwóch jednak czołowych urzędników ministerstwa to jest dużo i być może szykują się kolejne. Patruszew nie został zupełnie zdymisjonowany. On przechodzi teraz już na zupełną emeryturę do administracji prezydenta w charakterze pomocnika Putina, tam jest takie stanowisko pomocnika prezydenta, a jego syn z kolei awansował w hierarchii rządowej. Zresztą Naryszkin junior bywa traktowany jako potencjalny następca Putina, jest idealnym kandydatem. Z doświadczeniem jest hodowany na ważnego człowieka, nawet jeśli nie na prezydenta, to na ważnego człowieka w przyszłości.
Patruszewie, tak? Dmitrij Patruszew.
Mówimy o Dmitriju Patruszewie. Człowiek, który mimo młodego wieku zajmował już szereg stanowisk państwowych i to coraz bardziej odpowiedzialnych. Człowiek z najściślejszego kręgu zaufanych ludzi Putina, bo Patruszew jest takim człowiekiem, to o czym wspomniałeś, od wielu lat, od wielu dekad nawet wręcz, można powiedzieć, w przeciwieństwie do Szojgu. Szojgu został odziedziczony po Jelcynie. On nie jest traktowany jako człowiek do końca stuprocentowo pewny, a Patruszew jest. Więc absolutnie, jeśli chodzi o dymisję Patruszewa, o czystce mówić nie można. No, Patruszew ma już też swoje lata, on jest po 70, więc być może uznano, że to już pora na to, żeby godną emeryturę w administracji prezydenta odbyć, stopniowo zmniejszając liczbę obowiązków. Natomiast stanowisko sekretarza... Często w Rosji jest tak, że nie da się natychmiast po jakiejś nominacji powiedzieć o wpływach danej osoby nominowanej, albo dlatego, że często hierarchia ta nieoficjalna jest inna niż oficjalna. Wiele zależy od dostępu do ucha Putina, który to dostęp jest, zwłaszcza od czasów pandemii, bardzo mocno ograniczony. Więc teoretycznie rzecz biorąc, Szojgu jako sekretarz Rady Bezpieczeństwa nie będzie miał nad sobą żadnego pośrednika w relacjach z Putinem, a jako minister obrony miał premiera. W związku z czym teoretycznie można nawet założyć, że Szojgu przy umiejętnej grze i umiejętnym rozkładzie sił wręcz będzie miał większy dostęp do uszu Putina niż dotychczas. To jest teoretyczna możliwość, nie mówię, że tak będzie. Natomiast Szojgu przez sam fakt pełnienia funkcji od głębokich lat 90. udowodnił, że jest mistrzem rozgrywek kuluarowych. I ja bym Siergieja Szojgu tak do końca nie skreślał.
Chcę wrócić do dzieci, bo to nie tylko syn Patruszewa, ale również innych ludzi z bliskiego kręgu Putina zaczyna wchodzić do tych elit. I to jest ciekawa sytuacja, bo to nie jest system nomenklaturowy, to co tworzy Putin w tej chwili, tak jak było w komunizmie. To znaczy, gdzie przy spełnieniu pewnych warunków, przy odpowiedniej postawie ideowej, przy jakiejś tam zakresie profesjonalizmu, praktycznie każdy mógł doskoczyć na stanowisko w partii, prawda? Tutaj po prostu Putin rozdaje stanowiska i to w wąskim gronie swoich znajomych. Czyli to się z systemu nomenklaturowego to się przekształca w czysty nepotyzm.
Im starszy jest Putin, tym bardziej jest to ewidentne. Rosja za czasów rządów Putina przekształciła się, zwłaszcza w ostatnich latach, z państwa, a mimo wszystko kolegialnej odpowiedzialności. Znaczy Putin był oczywiście najważniejszy, był prezydentem, do niego należało ostatnie słowo, ale nie było tak, że poszczególne grupy, kręgi, frakcje w ramach władzy nie miały nic do powiedzenia i nie mogły przy odpowiedniej grze wywalczyć sobie rzeczy, o których Putin początkowo na przykład nie chciał im przyznać albo im nie przyznał. Natomiast stopniowo Rosja staje się państwem zarządzanym jednoosobowo coraz bardziej i to przyspieszyło po wybuchu pandemii, a zwłaszcza po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. W związku z czym teraz rzeczywiście to jest tak, że wszystkie nominacje są decydowane jednoosobowo przez Putina i w coraz większym stopniu zależą nie od jakiejś wyróżniającej się pracy w terenie, a od związków osobistych. Chociaż akurat Białousow chyba jest tym wyjątkiem potwierdzającym regułę, bo Białousow wykazał się jako człowiek umiejętnie wymyślający sposoby obchodzenia sankcji i został nagrodzony, a nie dlatego, że miał jakieś szczególne osobiste kontakty z Putinem.
Jak wygląda sytuacja na froncie? Pytam zwłaszcza po tym, co się stało pod Charkowem, gdzie wojska rosyjskie przekroczyły ukraińską granicę.
No ona jest, wciąż jest bardzo trudna, jest coraz trudniejsza. Ta pomoc amerykańska z nowego pakietu pomocowego, ona dopiero zaczyna płynąć i jeszcze nie wpłynęła wyraźnie na stan rzeczy. Ona mogła gdzieś tam punktowo wpłynąć, pomóc jakimś konkretnym oddziałom, ale całościowo nie widać jeszcze tego wpływu. Pod Charkowem Rosjanie zdecydowali się otworzyć trzeci front po południowym i donieckim. I znów odpowiedzi na to, jakie są ich cele tam pod Charkowem, nie ma. To nie są siły wystarczające do wzięcia Charkowa, na pewno. To być może nie są nawet siły wystarczające do podejścia pod Charków. Być może, czytałem różne analizy. Czytałem analizy mówiące o tym, że być może celem jest wejście na tyły ukraińskich wojsk broniących Kupiańska, czyli w tej części graniczącej, obwodu charkowskiego, graniczącej z Ługańskim i Donieckim. I pójście dalej, pod Słowiańsk, zaskoczenie, rozbicie tego frontu poprzez zablokowanie szlaków dostaw i poprzez po prostu wyjście na tyły. Ale znów, za mało na razie żołnierzy zostało w to zaangażowanych. A być może chodzi po prostu i wyłącznie i banalnie o to, żeby odciągnąć część ukraińskich rezerw, które teraz będą musiały bronić Wołczańska i dalej Charkowa, od rezerw, które w innej sytuacji mogłyby pójść na front doniecki i powstrzymywać tam rosyjską ofensywę. Podstawowym celem krótko i średnioterminowym Rosjan w tym momencie nie jest Charków, a zajęcie resztek obwodu donieckiego, czyli najpierw Chasiv-Jar, czyli resztę Donbasu. Rosjanie bardzo różne rzeczy mówili o tym, co jest celem ich wojny przeciwko Ukrainie, ale takim celem minimalistycznym, który bywał wymieniany, było zajęcie całego Donbasu, czyli obwodów Ługańskiego i Donieckiego. Ługański jest praktycznie cały pod kontrolą, poza Skrawkami, jedną wsią, dosłownie. Doniecki nie. Doniecki jest daleko od podbicia. Rosjanie walczą intensywnie o Chasiv-Jar. Jeżeli zdobędą Chasiv-Jar, będą mieli łatwiejsze zadanie w ostrzeliwaniu takiej kluczowej w zasadzie aglomeracji, która pozostaje pod kontrolą ukraińską, a składającej się z czterech dużych, mniej więcej podobnych wielkościowo miast, takich 100-tysięczników, od Słowiańsk, Kramatorsk, Drużkiwka i Konstantynówka. I teoretycznie odciągnięcie uwagi Ukraińców i skierowanie części ich rezerw na front pod Charkowem, no, mogłoby pozwolić Rosjanom na bardziej swobodne działania na Donbasie. I ja myślę, że na teraz to jest najbardziej prawdopodobna wersja, chociaż zaznaczam i podkreślam za każdym razem, że ja się na wojsku nie znam. Mówię to, co czytałem u ludzi, którzy więcej na ten temat wiedzą.
Znasz się na mediach i mam takie wrażenie, nie wiem, czy się zgodzisz, że w tych komentarzach, o których wspomniałem, pojawia się to, co zwykle przy okazji jakichś przesileń na wojnie, to znaczy z jednego ekstremum, z jednej fazy komentatorzy wchodzą w drugą. To znaczy tak jak, nie wiem, półtora roku temu Ukraina już była w zasadzie, stała niemalże u wrót Moskwy, można było powiedzieć, prawda? Że za chwilę wygra wojnę, tak samo mamy teraz sytuację, w której za chwilę padnie Kijów.
Tak, oczywiście na potrzeby audycji przesadzasz, ale trochę tak jest. Ja mam takie wrażenie, że duża część komentatorów zapomina o tym, że my mówimy o sukcesach rzędu podbicia 50 km² czy 100 km² Ukraina jest państwem liczącym 600 000 km². W związku z czym, dopóki nie dojdzie do przełamania frontu, nie ma co mówić o jakichś decydujących, tym bardziej, że bardzo często słychać na przykład o tym, że ta zbliżająca się bitwa o, i tutaj wstaw nazwę miasta, to zadecyduje o losach wojny już stuprocentowo, że tak mówiono.
No właśnie o tego typu zachowaniach medialnych mówię. Tak.
O Bachmucie, teraz o Chasiv-Jarze. Nie widać oznak, żeby którakolwiek ze stron, w tym momencie raczej Rosjanie, bo to oni przejęli inicjatywę.
Dobrze, ale możemy przynajmniej...
Nie widać, żeby oni mogli przełamać front.
możemy przynajmniej porozmawiać na temat pewnych elementów nowych, które się pojawiły w tych ostatnich miesiącach. Na pewno jednym z tych elementów jest to, że Ukraina będzie miała prawdopodobnie nowych żołnierzy gdzieś tam w okolicach lipca, których będzie mogła wysłać na front. Do tego czasu tych żołnierzy nie ma. Do tego czasu nie wiadomo, w ogóle nie wiadomo, kiedy broń amerykańska przybędzie na Ukrainę. I niezwykle ważna rzecz, Rosjanie nauczyli się zwalczać te systemy obronne, które Ukraina dostała od Amerykanów, takie jak HIMARS i inne rodzaje broni. I to są elementy, które jednak wskazują na to, że ta sytuacja może się przeciągać, że możemy zmierzać w kierunku konfliktu, który się ciągnie, który się prawdopodobnie przeciągnie do co najmniej do następnego roku.
Nie ma wątpliwości, że konflikt się przeciągnie co najmniej do następnego roku, dlatego że Rosjanie czekają na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych i na to, co zrobi potencjalny nowy prezydent Donald Trump, jeżeli to jemu się uda wygrać wybory. On jest nieprzewidywalny tak dla nas, jak i dla Rosjan, o tym też trzeba pamiętać, w związku z czym Rosjanie nie wiedzą, co on zrobi, natomiast liczą na to, że być może dojdzie do jakiejś zmiany, która postawi Rosjan w jakiejś lepszej sytuacji, negocjacyjnej albo wojskowej, albo w obu tych gałęziach. Więc oczywiście ta wojna będzie przeciągana co najmniej jeszcze przez rok. Co do dostaw, no pierwsze dostawy już docierają. Już Ukraińcy korzystają na przykład z ATACMS-ów, których wcześniej dostawali w bardzo ograniczonej ilości, a teraz dostaną w większej liczbie. Czy żołnierzy nie mają? No i tak i nie. Oczywiście to jest wojsko bardzo wyczerpane już dwuletnim ponad wysiłkiem, ale wciąż Ukraińcy w sensie liczbowym mają przewagę liczebną, jeśli mówimy stricte o tych żołnierzach zaangażowanych w działania wojenne na froncie. Ukraińców jest 700 tysięcy, być może 800.
No oczywiście
800.
Rosja ma więcej
Rosjanie
w rezerwie.
Odrobinę mniej. Rosjanie mają większe rezerwy i Rosjanie mają większe możliwości rotacji tych żołnierzy. Ukraińcy są dużo bardziej wymęczeni, wymordowani tym dwuletnim okresem, dlatego że tam nawet przepisy prawne póki co nie pozwalają na demobilizację żołnierza w czasie trwania stanu wojennego, czyli osoba, czyli żołnierz idzie do, jeżeli ktoś jest powołany do wojska albo idzie tam na ochotnika, to ma perspektywę walki z nieokreśloną perspektywą czasową, śmierci, ciężkich obrażeń, no albo nie ma innej w zasadzie perspektywy. W związku z czym to też chodzi o kwestie motywacyjne. Ci, którzy chcieli pójść do wojska, już poszli. Te zmiany, które teraz Ukraińcy rozpatrują, część z nich została już przyjęta, ta kluczowa część została już przyjęta przez parlament, część jeszcze będzie przyjmowana w najbliższych miesiącach. One zmierzają do tego, żeby po pierwsze wzmocnić, zwiększyć możliwości mobilizacyjne sił zbrojnych, ale z drugiej strony też dać jakieś światełko w tunelu. Padały propozycje, żeby po określonej liczbie miesięcy, 18 miesiącach, 24 miesiącach, żołnierz mógł się zdemobilizować, znaczy mógł opuścić szeregi wojska, co byłoby takim motywatorem dla kogoś, znaczy dawałoby jakieś światełko w tunelu. Początkowo nikt o tym nie myślał, bo wszyscy się spodziewali, że to jest wojna, że to jest kwestia tygodni albo miesięcy. Teraz rozumiemy, że tak nie będzie.
To ważne jest, co mówisz. My mówiliśmy o tym w ostatnim raporcie w rozmowie z Oleną Babakową, że w zasadzie żołnierz, to jest to, co powiedziałeś przed chwilą, nie ma szansy wyjścia z wojska, jeśli już w nim jest. To znaczy może co najwyżej zginąć albo zostać ranny do tego stopnia, że się nie nadaje kompletnie do walki.
Może też dezerterować i poziom dezercji jest spory. My nie wiemy, jaki konkretnie, ale pośrednio możemy szacować i te liczby są duże. Te liczby są duże. To prawdopodobnie mówimy o 5-cyfrowych liczbach. Więc tak, tym żołnierzom i to duża część wojskowych się co do tego zgadza, że żołnierzowi trzeba dać perspektywę wyjścia. Nawet jeżeli on z niej nie skorzysta, to sama świadomość, że ona istnieje, może sprawić, że przynajmniej punktowo wzrośnie liczba chociażby ochotników. Albo zmniejszy się z drugiej strony liczba żołnierzy, którzy dezerterują albo unikają poboru. To są dwie różne kategorie, ale w gruncie rzeczy tożsame, jeśli chodzi o efekt dla frontu czy dla stanu osobowego.
Odeszliśmy trochę od Rosji, ja chciałbym wrócić do tej wizyty Putina w Chinach. Czwarte jego spotkanie z Xi Jinpingiem od lutego 2022 roku. Wiemy, że Chiny, znaczy wiemy, nie wiemy dokładnie, ale Chiny twierdzą, że nie dostarczają Rosji bezpośrednio broni i ostatnio to potwierdził sekretarz stanu Blinken. Czyli na tyle, na ile możemy mieć informacje, no to właśnie takie mamy. Co nie zmienia faktu, że dostarczają wszystko inne, co jest potrzebne do prowadzenia wojny. 90% maszyn, 70% urządzeń elektronicznych, zwłaszcza półprzewodników, które wykorzystuje Rosja, sprowadzając z zagranicy, pochodzi właśnie z Chin. To jest krytyczna relacja dla prowadzenia tej wojny. Wspomniałeś o tym, że to jest relacja nierówna. Rosjanie są znacznie słabszym partnerem.
Są petentami, ja bym nawet powiedział. Nawet to już nie jest partnerstwo, mam wrażenie. To już jest relacja petent.
No dobrze, to czego chce Putin? Co on jedzie zwojować w Pekinie?
Putin chce rozmawiać po pierwsze o wsparciu, o kontynuacji, być może poszerzeniu wsparcia wojskowego, dlatego że Chiny tak, nie dostarczają broni, ale Chiny dostarczają klocki Lego, które potrafią, które potem w Rosji są montowane, silniki do dronów, mikroprocesory, to są tego typu kwestie, które w produkcji rosyjskiej zbrojeniowej są nieodzowne. Bez Chin i bez dostaw z Chin rosyjska zbrojeniówka pada. Nie wiem, czy w tydzień, czy w miesiąc, czy w pół roku, ale pada. Więc Putin jedzie tam rozmawiać na ten temat, ale Putin jedzie tam też rozmawiać o kwestiach dyplomatycznych. Zbliża się szczyt w Szwajcarii, pokojowy szczyt w Szwajcarii, na którym Zełenski chce zaprosić państwa myślące podobnie o tym, co się dzieje. Ambicje są ogromne, 160 państw, o tym mówi ukraińska administracja. Pewnie ostatecznie pojawi się mniej, ale cel jest stricte dyplomatyczny. Zełenski chce zgromadzić większość państw świata, również państw nienależących do globalnego zachodu, którzy podpiszą się pod dokumentem uznającym przynajmniej dużą część tych punktów sprawiedliwego pokoju, o których Zełenski mówił po raz pierwszy w 22 roku w Indonezji. Wirtualnie w Indonezji, ale na szczycie, który był w Indonezji, połączył się z nim przez internet. A chodzi nie tylko o pokój oparty o przywróceniu integralności terytorialnej Ukrainy, czyli wycofaniu rosyjskich wojsk włącznie z Krymem i Donbasem, ale tam są też elementy takie jak bezpieczeństwo dostaw żywności, bezpieczeństwo atomowe, rozumiane jako elektrownie atomowe, ukaranie Rosji, ściągnięcie z niej reparacji itd., itd. Rosjanom bardzo zależy na tym, żeby sami zostali na ten szczyt zaproszeni. Szwajcarzy, gospodarze nie mówili nie, ale Zełenski postawił weto. Dlatego, że zaproszenie Rosji natychmiast rozmywa tę całą koncepcję, że gromadzimy państwa, które są po stronie Ukrainy w ten czy inny sposób. Chiny, one w jednym czy dwóch spotkaniach przygotowujących ten szczyt, był tam wysłannik Pekinu, ale Chiny do tej pory nie wysłały odpowiedzi, czy one się tam pojawią, czy nie. I cała ta gra, wizyta Putina w Chinach, również dotyczy właśnie tego, to znaczy na jakich warunkach Chiny ewentualnie pojawiłyby się na konferencji w Szwajcarii, albo przyszłych innych konferencjach i na ile ta ich obecność byłaby warunkowana od zaproszenia Rosji, od wciągnięcia Rosji, od zgody na rozmowy z Rosją na temat Ukrainy. Rosjanie, wbrew temu, oni raz mówią, że nie chcą, a raz, że chcą, ostatnio płynęły sygnały, że chcą, ale to się zmienia z tygodnia na tydzień. Rosjanie byliby zainteresowani w targach o Ukrainę dyplomatycznych, dlatego że to jest poszerzenie ich możliwości. Wyjście poza stricte sferę wojskową, a być może w warunkach dyplomacji udałoby się osiągnąć coś, co by ich usatysfakcjonowało, co wykraczałoby poza to, czy Rosjanie już mieli na starcie inwazji 23 lutego 2022.
W każdym razie to nie jest relacja, w której Putin mógłby, już nie mówię o dyktowaniu, ale mógłby w jakikolwiek asertywny sposób zachowywać się wobec prezydenta Chin, prawda?
Nie, Rosjanie z punktu widzenia Chin, im dłużej ta wojna potrwa, tym lepiej. Dlatego, że ona odciąga uwagę i możliwości materiałowe i finansowe Zachodu, co w kontekście potencjalnie rosnących i rosnących ewidentnie napięć wokół Tajwanu i w ogóle Azji Południowo-Wschodniej jest bezcenne. Z drugiej strony każdy rezultat wojny Chiny w zasadzie też satysfakcjonuje. Wygrana Rosji, super, dlatego że osłabiony Zachód, wzmocnione autorytaryzmy na całym świecie, Rosjanie, czyli nasz partner, wojnę wygrał. Przegrana Rosji, no też okej, dlatego że Rosja jest jeszcze bardziej na widelcu chińskim. Całe jej zasoby ropy, węgla, gazu, nieodzowne dla chińskiej gospodarki, są na wyciągnięcie ręki, lasów, wszystkiego. Zbrojeniówka interesująca dla Chin. Rosjanie niechętnie się dzielili najbardziej zaawansowanymi technologiami z Chińczykami, a Chińczycy są tym zainteresowani z punktu widzenia rozbudowy własnego potencjału zbrojeniowego. Więc dla Chin Chiny, często się mówi o tym, że Chiny tak myślą w kategoriach stuleci i potrafią wyczekiwać. No to jest najlepszy moment dla nich na przeczekiwanie. Oni będą tę wojnę starać się podtrzymywać, ale chyba nie w ten sposób, który by umożliwił Rosji jakieś zadanie decydującego ciosu. Bo to też jest tak, że Chińczycy nie spieszą się do tego, żeby narazić się na jakieś rzeczywiście drastyczne amerykańskie sankcje za pomoc Rosjanom. A Amerykanie i wprost, i niepublicznie taką czerwoną linię w postaci bezpośrednich dostaw sprzętu wojskowego wyznaczyli. I Chińczycy na razie tej czerwonej linii się trzymają.
Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej był gościem raportu na dziś. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
To już prawie wszystko w raporcie na dziś. Zapraszam Państwa na sobotę na nasz główny program Raport o stanie świata. Przypominam o raporcie o książkach Agaty Kasprolewicz. W każdy poniedziałek nowy odcinek. I dziękuję Państwu bardzo za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze Raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni Raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centrochem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Oil Medica, kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Butikowy hotel Szum z Kołobrzegu, 70 metrów od plaży, stylowy minimalizm i design, dobra kuchnia, codzienna yoga, spa z widokiem na park nadmorski i wysokiej jakości obsługa. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Estspipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS System. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go.
lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, wydawca książek serii W poszukiwaniu idei XXI wieku. Nowozelandzkie miody Manuka, MGO Manuka Health, miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka, polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka, kupuj mądrze. Firma ODO24, optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych, ODO24.pl. 5KS Estate, nieruchomości w Hiszpanii. Firma logistyczna OSTSPED.pl, transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tixto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.